Ja nie rozumiem.
Ja z tym się nie zgadzam, muszę zaingerować. Uważam, że jeżeli ktoś robi coś prawdziwie, cokolwiek to nie jest, i 24, bo to właściwie to jest wyrok, twórczość moim zdaniem, to wtedy zostanie zapłacony czy wcześniej, czy później czasy tego głodowania artystów prawdziwych.
Ja się podpisuję jak najbardziej, też tak uważam.
Ale zgadzam się z tobą, że... Nie, Michał, ale zgadzam się, bo tu kolega miał myślę, co innego na myśli, wiesz, tak. że teraz młodzi reżyserzy, na przykład z mojej, branżowo się wypowiem, troszkę przeciwko branży, bardzo kombinują. Przy debiucie zaczynają negocjować swoje stawki reżyserskie. Ja debiutowałem, to ja Pana Boga za nogi chwyciłem, że ja mogę za kamerą stanąć. A nie ja zarobię. Mogę nic nie zarobić. To o to chodzi.
Tak, dokładnie.
Kombinacja na poziomie, wiesz, co się opłaca komponować, gdzie to puszczą, tu tego śmegas, to nie ma nic wspólnego z twórczością wtedy. Ja w ogóle myślę, że to jest tak, że jeżeli jest się wiernym sobie, obojętnie czego się słucha i jak się komponuje, jaką technikę, czy to będzie dodekafonia, czy to będzie blues, to jak się jest wiernym sobie, to i nie słucha się, bo to jest paradoks, że nie słuchać tego, co jest na zewnątrz, tylko słuchać tego, co jest wewnątrz, tak? Czyli wierność samemu sobie.
Jeszcze innymi słowy, Jan Budziaszek kiedyś powiedział, że jeżeli wykonujesz swoją pracę z miłością, to ludzie ci nie pozwolą umrzeć z głodu.
To jest genialne i tylko na tą miłość trzeba mieć siłę. To znaczy, my musimy, jak tu siedzimy wszyscy, jak coś tworzymy, to musimy przede wszystkim przekonać siebie, a potem utrzymać tą wiarę, że to ma sens przed pierwszym czytaczem, czy pierwszym słuchaczem, bo pierwszy może nas załatwić, jeśli jesteśmy słabi. Nie, to jest do kitu. Nie, to zajmie się rzemieniem. Teraz nakręć, skomponuj coś o starej, co tych, emigrantach.
Tak.
To teraz jest, albo o zamordowanych kotach. Po kotach, wiesz, różnych takich tam, no to bo to jest trendy, tym żyje teraz Europa i to jest koniec sztuki wtedy, w moim przekonaniu.
A propos, jeszcze troszkę inne doświadczenie ze swojego takiego jeszcze studenckiego życia, jak przeprowadziliśmy się na pewien czas do Berlina i tam jest dużo knajp, nie płacą, prawda? I żeby coś zarobić, żeby przeżyć, no to trzeba zgromadzić publiczność, która przychodzi na koncerty. No to pierwsze koncerty jako młodzi, dobrzy już muzycy, zupełnie nieznani, no czyli takich jest mnóstwo. Zaczęliśmy grać. No to na pierwszy koncert 3 osoby, na drugi nikt, prawda? I 2 lata trwało i później było 15 osób, 20, 50, 100 osób. Więc najpierw, jak już się po pewnym czasie uzbierało, no kebab, to było dobrze. Później na kebab i metro do domu i tak po kolei.
No, czyli znowu cierpliwość, czyli taka pokora i czekanie. No trudno, no słuchajcie, no takie, tak jak powiedziałeś, to jest przekleństwo, ta twórczość,
no,
nie?
No przecież my zaczynaliśmy całą krucjatę zagraniczną od grania dla kilkunastu, potem kilkudziesięciu osób w hybrydach, w Warszawie po moim długim powrocie ze Szwecji. I to było właśnie dzień w dzień granie, rano próba, wieczorem granie. I nieważne, czy było, czy nie było, maczanka vis-a-vis była. I tak dalej. No ale to dokładnie potwierdza.
Ale wyście, Michał, mieli w pewnym sensie łatwiej, dlatego że wtedy tak zwana młodzież, czyli tacy 16-20, modlili się do jazzu.
No tak, tak.
No to
tak.
Była cała subkultura.
Tańczyli.
No,
a teraz trzeba na głowie czasem stanąć,
żeby przestali słuchać.
Posłuchał.
Tak, bo pasztę dorobią media z głowy. Media puszczają tylko taką muzykę, za którą idą reklamy. Te tak zwane playlisty sztywno ustawione. No przecież jesteście radiowcami, wiecie jak to wygląda, przygotowujecie program muzyczny. No po prostu trzeba grać pewien rodzaj 25 czy 30 kawałków i tam coś sobie wetchnąć, co się kocha. Już nie mówię o wyciszaniu solówek na końcu utworu, bo się już nie mieszczą. No.
Albo utwory 10-minutowe.
Albo utwory, gdzie King Crimson ktoś by teraz puścił na przykład, wiesz, On the Card of the Crimson King. No to raczej śmierć kliniczna. Chyba, że 24:40.
To tak jak dobre kino w telewizji.
Absolutnie.
A awangardziści żyją nocą.
To wszystko zostało zepchnięte tak daleko i tak głęboko, że łatwo dostępna jest tylko ta łatwo trawialna papka. No. No,
czyli tutaj dotykamy tej awangardy. Dokładnie.
I teraz awangardą może być to, że ktoś słucha King Crimson, słuchajcie, poważnie, a nie Schoenberga.
Ale to chyba tylko chodzi o media i o wszystko naokoło. I, bo jeżeli chodzi o twórczość, to ja uważam, że każdego słuchacza prawdą się kupi, jak nie w ten sposób, to w inny. I to jak się długo gra, no ja mam akurat to, że długo na estradzie spędziłem długą część życia, uważam, że prawie tyle, ile za kierownicą, to muszę powiedzieć, że żadnej publiczności się nie boję. To nie znaczy, że tam coś wyżej, niżej, lepiej, gorzej. Nie, po prostu nie boję się i nieraz muzycy, jak długo ze mną nie grają, to są przerażeni, bo ja przerywam, mówię stop. I zaczynam długą nutę grać, żeby poczuć się blisko publiczności, ale to nie jest kompromis, to jest po prostu, publiczność jest częścią koncertu i to za każdym razem musi tak być. I muszę do tego doprowadzić, nie dlatego, że sobie tak pomyślałem, czy tak postanowiłem, albo że muszę się podobać, tylko że po prostu ja potrzebuję tego, bo jak tego nie ma, to się nie chce grać.
Ale kiedyś było trochę tak, i ja to doskonale pamiętam, bo jestem 64 rocznik, że na kulturę wysoką był snobistyczny, fajnie pojęty snobistyczny głód. Sztuka wysoka to nie były jakieś tam filmy awangardy, wiesz, nowojorskich z lat 40., tylko sztuka wysoka to były konfrontacje, reglamentowane bilety na te konfrontacje, filmy, które nie wchodziły do dystrybucji. Bergmany, amerykański kino, typu Ojciec Chrzest, wiesz, teraz ja nie czuję, żeby w czasach Facebooka ludzie się snobowali w masie na coś wysokiego. No są grupy takie, ja to mówię, że my często, jak dla filatelistów ta nasza działalność jest.
Ale to trochę
muzyka współczesna, jazz, ambitne kino, to są filateliści, to Sundance i trochę może Berlinale, no. Poważnie. I trzeba się z tym pogodzić.
Ale też myślę, że to wcale nie jest tak źle, bo...
Nie, nie jest, jasne.
To nie jest sztuka dla wszystkich, nie jest to rozrywka dla wszystkich i nie ma co też z tym walczyć. Ani też, broń Boże, w moim przekonaniu, robić coś, żeby zadowolić gusta 90% publiczności, no bo...
Porażka.
No bo to się skończy tragicznie. A jeśli chodzi o muzykę współczesną, to ja mam wrażenie, że od kilku lat, na przykład na festiwalu Warszawska Jesień, to rzeczywiście jest taki boom. Nie można dostać biletu, bilety są wykupione wcześniej i właśnie młodzi ludzie traktują to, mam wrażenie, czasem jako też swojego rodzaju snobizm, więc oni się pokazują na Warszawskiej Jesieni, prawda?
To dobrze.
To dobrze, bo jeszcze tam 10 lat temu tak nie było na Warszawskiej Jesieni, były puste sale i teraz jakby troszeczkę to wróciło.
Co jednak jest Rzębory, nie można się było dostać. Nie można się było dostać. I to nie tylko jak grał Davis, Urbaniak czy Namysłowski, ale jak kubańscy muzycy przyjeżdżali do Polski z Kuby.
No, oni to grają takie rytmy, że Polacy nie są w stanie powtórzyć.
Nie wiedzą, gdzie jest raz.
Jeszcze taka kolejna rzecz, która weszła teraz troszkę w kontestację z rzeczywistości, to jest polski folklor, który się rozkręca i po prostu którego słuchają i uczestniczą w tych niesamowitych, ognistych imprezach po prostu ludzie, którzy już mają dosyć.
No mamy przykłady nawet w Łodzi, zespół Odpoczno z Piotrkiem Kwaterą, który gdzieś tam mocno...
I ze mną.
No właśnie. którym zresztą nagrywaliście ostatnio też coś w Radiu Łódź, w którym te wątki są mocno eksploatowane. Ale tak w tej rozmowie wyszedł gdzieś element finansowy, trochę się pojawił. I tych ogólnie rzecz biorąc warunków, w których przychodzi funkcjonować artystom. Mam żyjemy w takiej rzeczywistości, w której są jakieś systemy grantowo-stypendialne, można napisać wniosek, zrealizować jakiś projekt. Już w czasie przeszłym. Chodzi mi o to, jaki to ma ewentualnie wpływ na postawy takie artystyczne i bezkompromisowe, jeżeli no gdzieś tam aplikuje się, prawda?
Wiesz, to tak, ale to trzeba mieć taki charakter, wiesz, są muzycy czy reżyserzy, czy aktorzy fantastycznie rodzący sobie z biznesem, własnym biznesem, bo to jest część własnego biznesu, napisać stypendium. Ja kompletnie się do tego nie nadaję. Ja bym musiał mieć kogoś, kto to za mnie zrobi.
Mnie raz w życiu się udało, to cud był.
No właśnie, no to jest raczej... No nie, raczej widzę tu problemy niż rozwiązania. Mówię o finansach na tak zwaną kulturę nazwijmy
to
wysoko.
Te granty mimo wszystko wspierają, bo ja tak, kiedy mi się udało już raz dostać, no to dało mi to taką wolność, że nie muszę kombinować, tylko robię właśnie ten konkretny projekt i on mnie rozwinie i też po prostu zaprezentuje publiczności coś fajnego. No i to jest ekstra rzecz.
Ale czy nie jest tak, że się wtedy zaczyna myśleć pod granty, tak? Czy taki system może stworzyć awangardzistę, czy wręcz przeciwnie?
Znaczy właśnie są granty, które no mówią o jakimś temacie, w którym musimy się zamknąć. To raz, no a dwa, że są bardziej, mają jakby takie ogólne te ramy, gdzie można swobodnie wpasować swoją koncepcję i to jest super, naprawdę.
No. Ja myślę, że czy granty mogą pomóc stworzyć awangardzistę? Myślę, że to ciągle zależy od człowieka. Akurat moje doświadczenie jest takie, że ja dzięki tym różnym stypendiom i grantom to mieszkałem kilka lat w Rzymie, potem kilka lat w Paryżu. Ciągle jakieś stypendium albo jakieś granty.
Ja podobnie.
I to mi w zasadzie pozwoliło poznać świat, bo oni jakby mają swoje tradycje, zupełnie inna kultura, inni ludzie tak naprawdę. I gdyby tego nie było, ja bym nie był w stanie tam funkcjonować. Także.
Ale ty mówisz o czymś takim, jak taka naturalna kariera uniwersytecka, że fajnie ci szło, dostawałeś stypendia i propozycje. To jest super, jeśli tak jest. Natomiast mi chodzi o taką sytuację, gdzie teraz na przykład, tak? Szukasz pieniędzy na swój projekt, potrzebujesz 400 skrzypków i 8 litrów wody, nie? Jest problem.
Niemożliwe.
No.
Ale to ciekawe, co Michał Urbaniak ma do powiedzenia na ten temat, bo ty żyjesz w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej.
Nie, tu było parę aspektów. Aspekt muzyki ludowej. Ja uważam, że zawsze był taki sam i jest, był i będzie, a to, że w tej chwili akurat łatwo jest dostać grant na coś, co nawiązuje do muzyki ludowej, to ja nie wiem, mam coś w sobie takiego, że na przekór nie, na pewno podtrzymam mój folkowy projekt, który jest gotowy od dłuższego czasu, żeby nie było od niego. Dlaczego? Dlatego, że to nie może odgórnie być powiedziane i manipulowane, że taka sztuka w tej chwili i tak ukierunkowana, akurat patriotyczna, który uważam za patriotyzm, w ogóle uważam za mini faszyzm, albo prowadzi prosto do faszyzmu, jestem zupełnie w drugą stronę. I jeśli chodzi o muzykę folklorystyczną, na przykład piękne, wspaniałe rzeczy się robiło i w latach 50., 60., 70., a ludzie, niedawno zmarł skrzypek, który grał mazurki, tak, że nie wiadomo było, jakie to metrum, jakie to nic. Miałem przyjemność grać. Marcin Pospieszalski tą sprawę bardzo dobrze zgłębił. No to fantastyczne. Ostatnie zdanie powiem na temat tego, co się mówi, co to jest sztuka w ogóle aktualnie. Mówi się po prostu tak, że sztuka jest zrobienie czegoś z niczego i chwileczkę, doing something out of nothing i sprzedanie tego, czyli sztuka jest to zrobienie czegoś z niczego i sprzedanie tego. Czyli tutaj jest ukłon w stronę młodzieży, tylko że od końca.
Innymi słowy mówiąc, projekt, aby go zrealizować, trzeba jako działać na bardzo wielu polach, nie tylko tym artystycznym. Już nie wystarcza być wyłącznie artystą, trzeba być też jakby zarządzającym całym tym projektem i kimś, kto potrafi zadbać o wszystkie pozostałe elementy tego działania.
Na pewno tak, ale jeszcze do tego wątku awangardowego. Słuchajcie, ja teraz mam taką fazę, że czytam bardzo dużo literatury rosyjskiej, takich tak zwanych najmocniejszych klasyków rosyjskich, Czechowa, Tolstoja, Dostojewskiego czy Gogola. Powiem wam, że to trudno sobie to wyobrazić, ale Tolstoj w czasach, kiedy tworzył, był absolutną awangardą. Totalnie sekowany przez swoje własne państwo. On miał tylko tyle dobrze, że miał kupę szmalu, tak? Bo on był hrabią z ilość tysiącami dusz. Natomiast jako twórca miał identyczne wątpliwości, co my. Te same, co my. To znaczy, jak pokazać ludziom prawdę, jak ich do tej prawdy przekonać. Ta jego prawda była taką prawdą, że powiem wam tylko tyle, że Gandhi do niego pisał jeszcze jako pakistański student prawa i interesował się tą metodą bez gwałtu, tak, bez przemocowości. Bo to wyszło od Tolstoja gdzieś tam. Nie wiem skąd Tolstoj, czy on miał kontakt z jakimiś hinduskimi, wiesz, buddyjskimi klimatami, nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że to, co było prawdą dla Tolstoja, to była prawda na najwyższym poziomie prawdziwości, czyli miłość. Taka pojęta, no wiesz, z rozdawaniem rzeczy i tak dalej. I to było awangardowe. Kompletnie. Sztuki Czechowa były bez sensu dla współczesnych, dlatego że nie zawierały jasnego przebiegu dramaturgicznego. Były zetknięciem się jakichś półsennych postaci i dialogowaniem, pokazywaniem fragmentów biografii poszczególnych postaci, a nie akcji. Więc, a mimo tego przetrwały setki, dziesiątki lat. Dlatego, że ciągle mówią o prawdzie międzyludzkiej, tak, o jakimś dialogu, o niemożności, o strachu przed śmiercią, o tym, że życie jest bez sensu, jeśli nie wypełni się teraźniejszością. Wiesz, jeśli ciągle będziesz patrzył, że za chwilę umrzesz, to co masz teraz przestaje być dla ciebie ważne. I to też jest awangardowe. Uważam, że gdyby teraz powstało w Polsce dzieło sztuki, które mówiłoby, żyjmy tu i teraz, nie planujmy na przyszłość, na dziesięciolecia. Nie cofajmy się o dziesięciolecia w przeszłość. Nie myślmy o bitwie pod Grunwaldem, ani o fantastycznym rozwoju bankowości za 10 lat. Tylko skupmy się na byciu życzliwym na co dzień. To jest totalnie awangardowo teraz, wiecie. Nie? To jest totalna awangarda.
To jeszcze inaczej spróbujmy zadać pytanie. Wszyscy tu podkreślacie, że nie okoliczności, tylko wewnętrzna siła tak naprawdę tworzy artystę i awangardzistę. Czy z awangardy się również wyrasta, tak? Czy to jest postawa rozbijania drzwi, otwierania kolejnych okien jest stała, czy też w pewnym momencie zaczyna się i to kontestować, tak?
Znaczy ja powiem, bo jestem najmłodszy. I mnie tak sobie właśnie zastanawiam nad, mam już rodzinę, dziecko w drugiej drodze i tak jak sobie to patrzę, tą kulturę nas otaczającą, tą kulturę selfie, to mi się jeszcze bardziej chce to kontestować. Dziękuję.
To Piotr trochę o tym powiedział już, jakby co mogłoby być jego zdaniem takim przejawem awangardowego myślenia zupełnie dzisiaj, ale czy ty dostrzegasz jakieś takie znamiona we współczesnym kinie na przykład teraz, dzisiaj, tak jakbyśmy do kina poszli, przejrzeli repertuar?
Znaczy ja ci powiem tak, jak każdy porządny artysta nie ogląda dzieł swoich kolegów.
A wrogów?
Staram się być szczery, to znaczy, nie, mówię poważnie, że strasznie rzadko idę do kina. Ja nie wiem, jak jest ze słuchaniem.
Ja mam trzy szafy, żadnej z nich nie otwierałem przez ostatni długi okres płyt.
I to jest właśnie zdrowie, bo słuchajcie, bo w pewnym momencie już nie można słuchać tego, co ktoś zrobił czy skomponował, tylko trzeba się popatrzeć sobie w PESEL, zobaczyć, ile jeszcze lat będzie mózg funkcjonował w miarę sprawne oraz narządy ruchu. I skończyć z szukaniem na zewnątrz i wrócić tylko do siebie, bo my nic innego, jak tu siedzimy przy stole, z wyjątkiem własnego środka nie mamy, prawda?
No tak, ale nie zdajemy sobie sprawy, że naokoło wszystko wali w nas tak czy inaczej.
Nawet ale to Michał, jasne. No to ale,
bez wyboru to jest.
Ale dobrze wiesz, że jak nie wyłączysz internetu, to nic nie skomponujesz.
No, to zgoda.
Ja też. Dlatego przestaję oglądać, zaczynam pisać. Co prawda te projekty tam, co wydaje mi się co 6 lat przepchnąć jakieś, więc, ale cały czas, no, moją reakcją jest pisanie. Jak nie mogę kręcić filmów, oczywiście.
Ja myślę, że taką naturalną drogą w młodości to jest jakby rzucanie się na wszystko i zbieranie wszystkich doświadczeń, zbieranie tych płyt albo filmów, oglądanie, chodzenie na festiwale. A potem pomijając oczywiście taką pracę pedagogiczną, jeśli ktoś ją prowadzi i to i tak przede wszystkim prezentuje utwory, które już zna, no to już jakby człowiek się stara odnajdować siebie coraz bardziej. Im jest starszy, tym się pyta, czy to ja jestem, czy to może nie, jednak nie ja jestem, czy to jest na przykład dawny, nie wiem, Miles Davis, który kiedyś mnie bardzo fascynował. Myślę, że to jest też droga taka trochę awangardzisty, żeby się z biegiem czasu zagłębiać w siebie i pytać się, czy to jest rzeczywiście ja jestem, czy nie.
No, to jest w ogóle dobrze, że ten Davis tu padł, bo Miles Davis jest przykładem tego, jak ze strasznie skomplikowanej fakturalnie muzyki, no te kwintety jego, mówię o ostatnich kwintetach akustycznych jego z, właśnie z Shorterem i z Hancockiem, jak z takiej muzyki facet idzie w kierunku awangardy, ale co to znaczy w kierunku awangardy? To znaczy, że wszystko niszczy, zostawiając rytm. I na ten rytm nadziewa dziesiątki tysięcy ludzi. Bo czy ktoś rozumie, co on gra na trąbce, czy nie, to nieważne. Ważne jest to, co robi basista z perkusistą. I jak ktoś tego nie rozumie, to na tym się skupi. I będzie cały czas, wiesz, tak chodził, nie? A poza tym Davis był na tyle spryciarzem, że wiedział, kiedy zagrać kawałek bluesa, fantastycznie czytelnego, jakąś Blue Note, słynną. A z drugiej strony Shorter, którego uważam teraz za najwybitniejszego jazzmana wszechczasów. Dlaczego? Dlatego, że nie poszedł drogą Davisa, czyli nie zostawił rytmu. Ale cały czas ta jego muzyka jest, chociaż jest dodekafoniczno, przedziwno, skomplikowana, ma puls i się kołysze. A szczególnie to na koncertach.
Ostatnio nie.
Ostatnio coraz mniej, no bo coraz bardziej on odjeżdża w kierunku...
Ale to ma wszystko konsekwentnie dalej.
Tak. Czyli dwie ścieżki. Rytm, zostawić rytm. I mieć ludzi, mieć widownię. Nic nie zostawić i... Ale ja Shortera kocham cały czas. I Davisa też zresztą.
A ja do Milesa Davisa mogę dać taki jeden przykład, który mi teraz wpadł do głowy. Jest taki utwór Time After Time. I łatwo znaleźć gdzieś pewnie na YouTubie. Był taki koncert w Montrealu w 1980 roku. On tam grał z takim gitarzystą Scofield. I ten pan po prostu grał solówkę, ale nie było melodii, tylko jakby takie przedzielone nuty. To jest po prostu moja ulubiona solówka, jak ktoś z Państwa znajdzie sobie ten koncert z Montrealu z 1980. To jest też przykład, bo to nie była dokładnie ta melodia. Absolutnie nie. To były jakieś po prostu urywki tej melodii, ale wszystko miało taki jakiś taki no, dobry flow, że ja to pamiętam do dziś, a kilkanaście lat temu tego słuchałem. Jako taki przykład właśnie w muzyce rozrywkowej awangardowej, wydaje mi się, bo no nie ma tej melodii. Ja ją cały czas w sobie słyszę, czuję ten rytm i także takie przykłady awangardy w muzyce rozrywkowej również występują bardzo często. I dla nas, dla kompozytorów muzyki współczesnej, one są równie inspirujące jak, prawda, jak nie wiadomo, jakieś darmstadzkie eksperymenty.
Panowie, bo zbliżamy się do końca pierwszej części naszego spotkania. Jeszcze będziemy rozmawiać między innymi o też takim aspekcie waszej działalności, która związana jest właśnie z, no nie chcę powiedzieć tutaj z nauczaniem, ale z kontaktem powiedzmy z młodszymi artystami. Ale to za jakiś czas myślę, że też Państwo włączą się trochę do dyskusji po krótkiej przerwie. Natomiast teraz chcielibyśmy taką dosyć przyjemną rzecz zrobić dzięki uprzejmości Michała Urbaniaka, który podarował kawałek muzyki swojej, który staje się od tej chwili oficjalnym dźwiękowym sygnałem obchodów stulecia awangardy w Łodzi. No i chcemy Państwu zaprezentować ten krótki fragment muzyczny, potem zaprosić na kilka chwil przerwy i wrócimy do naszej rozmowy.